Lista Rachonia. Magazyn polityczny.
Marszałek Sejmu 10. kadencji Szymon Hołownia poinformował w mijającym tygodniu o tym, że rozpoczął procedurę, w efekcie której mandat posła do Parlamentu Europejskiego objął Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska i były sekretarz miasta stołecznego Warszawy. Objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przez polityka nie powinno nikogo dziwić i nie dziwiłoby pewnie, gdyby nie okoliczności, w których to nastąpiło. Jak czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej, Włodzimierz Karpiński kandydował w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. Nie zdobył jednak mandatu europosła. Posłem z tej listy został Krzysztof Hetman, który właśnie zdobył mandat do polskiego Sejmu i zamierza go objąć. W momencie, kiedy wypowiadam te słowa, Krzysztof Hetman już jest posłem na Sejm. Do Parlamentu Europejskiego za Hetmana trafić powinna była Joanna Mucha, lecz ona także została wybrana na posła do polskiego Sejmu. Następny w kolejności do mandatu europosła byłby Riad Haidar. Polityk zmarł jednak w maju tego roku. Ostatecznie mandat europosła przypada kolejnemu kandydatowi, właśnie Włodzimierzowi Karpińskiemu. Wyjątkowość tej sytuacji polega na tym, że Włodzimierz Karpiński przebywał w momencie rozstrzygania się wyborów w areszcie śledczym, bo prokuratura podejrzewa, że odpowiedzialny jest za przyjęcie łapówek w związku z aferą śmieciową, korupcyjną w warszawskim Urzędzie Miasta. Kiedy ostatecznie Włodzimierz Karpiński z aresztu wyszedł po ogłoszeniu, że obejmuje mandat posła do Parlamentu Europejskiego, prokuratura musiała w tej sprawie podjąć taką, a nie inną decyzję. Jego pełnomocnik Michał Królikowski poinformował, że kiedy przebywał w areszcie śledczym, Włodzimierz Karpiński zachowywał się niezłomnie i propaństwowo. Jak zatem rozumieć zarówno słowa mecenasa Michała Królikowskiego, a także całą sprawę, która byłego ministra skarbu rządu Donalda Tuska zaprowadziła do aresztu śledczego? Nad tym zastanawiać się będziemy dziś, bo właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A z nami jest Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, który opisywał sprawę Włodzimierza Karpińskiego zarówno w Telewizji Polskiej, jak i w Gazecie Polskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Czego dotyczyła sprawa, w związku z którą Włodzimierz Karpiński opuścił właśnie areszt śledczy i jak to się stało, że do tego aresztu trafił? Kiedy czytamy dzisiaj media tego głównego nurtu III RP, słyszymy takie utyskiwania, że to dęta sprawa, że tak długo siedzi w areszcie Włodzimierz Karpiński, bo najwidoczniej dowody przeciwko niemu nie są wystarczająco mocne, żeby prokurator mógł skierować akt oskarżenia.
Przede wszystkim ta sprawa to największy skandal w Warszawie zarządzanej przez Rafała Trzaskowskiego, bo to pod jego nosem, jak się okazuje, miało dochodzić do ustawiania przetargów na zagospodarowanie odpadów. Przetargi były realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, czyli spółkę miejską podległą ratuszowi. Ta spółka była kierowana przez Włodzimierza Karpińskiego, który potem został sekretarzem Warszawy i to właśnie w tym czasie, czyli w latach 2020-2022 miało dojść do ustawienia przetargów opiewających na 600 milionów złotych. I za te przetargi, za ich ustawienie właśnie Włodzimierz Karpiński, ale nie tylko, bo też Rafał Baniak mieli przyjąć blisko 5 milionów złotych łapówek. Ta cała sprawa, żeby też tutaj nasi słuchacze zdawali sobie z tego sprawę, to nie jest sprawa polityczna. Była sprawa, która wyszła przez przypadek. Okazuje się, że gdy katowiccy śledczy badali wątek związany z jedną z grup pseudokibiców, okazało się, że ta grupa jest zamieszana w proceder wyłudzeń podatku VAT. I tak od tej nitki do kłębka okazało się, że spółki, które w ten proceder były zamieszane, to spółki, które również robiły interesy z jednym z podmiotów z branży odpadowej. Gdy śledczy zaczęli to badać, okazało się, że tam chodzi o ustawianie przetargów i wtedy dopiero zaczęły się pojawiać nazwiska Rafała Baniaka i Włodzimierza Karpińskiego. Także dzisiaj jakiekolwiek zarzuty pod adresem śledczych, że działają politycznie, no są absurdalne. No trudno dzisiaj naprawdę...
No ale słyszymy też takie informacje, że to zarzuty, które oparte są na zeznaniach jednego świadka.
Pisywałem to na łamach Gazety Polskiej i w programie Śledczym Okiem emitowanym na TVP Info również to bardzo szczegółowo opowiadałem. To nie są zeznania jednego świadka. W tej sprawie zarzuty usłyszałem spotkało szereg osób. Szereg tych osób poszło na współpracę po postawieniu zarzutów, opowiedziało szczegółowo o całym procederze, jak on wyglądał. Z jednej strony o kwestiach związanych z wyłudzeniami VAT-u, bo okazuje się, że te podmioty, które uczestniczyły w tym procederze wyłudzenia VAT-u, to były podmioty, które według śledczych miały również na podstawie fikcyjnych umów ze spółką odpadową FP Service, miały te pieniądze przeznaczyć na tak zwany fundusz łapówkarski. I te osoby z tych spółek, one się przyznały do tego, one opowiedziały o tym całym procederze i to był ten początek w ogóle wątku dotyczącego afery śmieciowej w Warszawie. Później, gdy śledczy zaczęli tą sprawę badać dalej, okazało się, że tam właśnie pojawia się nazwisko Rafała Baniaka, przyjaciela Włodzimierza Karpińskiego. Oni razem byli w kierownictwie Ministerstwa Skarbu zarządów Platformy i PSL-u. Włodzimierz Karpiński był ministrem skarbu, a Rafał Baniak wiceministrem. Zresztą, gdy Włodzimierz Karpiński został prezesem NPO w Warszawie, to umowę 3-miesięczną na współpracę podpisał z Rafałem Baniakiem i to już było mniej więcej w tym czasie, kiedy według śledczych ten proceder miał funkcjonować. Ale to, co jest tu kluczowe, to są zeznania prezesa firmy FB Service, tej firmy właśnie, która te kontrakty na te 600 milionów złotych wątpliwe zdaniem śledczych miała zgarnąć. Ów prezes poszedł na współpracę. On opowiedział szczegółowo o spotkaniach z Rafałem Baniakiem, on opowiedział szczegółowo o całym procederze. On się przyznał do tego przestępstwa. Proszę sobie wyobrazić, mówimy o człowieku, który miał być tym wręczającym. I tym wręczającym był prezes spółki odpadowej, który przyznał się do popełnianych czynów, poszedł na współpracę, dzięki temu z tego aresztu tymczasowego wyszedł wcześniej. Tym bardziej, że z tego, co przynajmniej udało mi się nieoficjalnie ustalić, a co również znalazło się w artykułach w Gazecie Polskiej, to informacje o tym, że śledczy mają nagrania, gdzie Rafał Baniak otrzymuje pieniądze od osoby, która była odpowiedzialna za dysponowanie tymi środkami z funduszu tego łapówkarskiego, tak zwanego, jak twierdzą śledczy. I to jest przyjaciółka Rafała Baniaka. I to jest ta osoba, która również opowiedziała szczegółowo o tym procederze.
A skąd ja od razu spytam, skąd wiemy, że pieniądze, które otrzymywał Rafał Baniak, miały trafiać do Włodzimierza Karpińskiego?
To są zeznania osób, które zarówno prezesa FB Service, który stwierdził, że tak przynajmniej z nieoficjalnych informacji wynika, że tym beneficjentem końcowym miał być Włodzimierz Karpiński, a jak również osoby zamieszane w procederze wymieniały jego nazwisko. Jak wygląda szczegółowo kwestia dowodów, to trudno jest mi powiedzieć. Niestety nie miałem dostępu do materiałów śledztwa. Nie wiem, jak tam faktycznie wygląda materiał dowodowy. Z tych nieoficjalnych informacji wynika, że dowody przeciwko na przykład Rafałowi Baniakowi są bardzo mocne. Jeśli chodzi o dowody przeciwko Włodzimierzowi Karpińskiemu, te dowody opierają się w dużej mierze na zeznaniach świadków, ale to nie jest jeden świadek, to jest kilku świadków, w tym, tak jak powiedziałem, osoba, która w tym procederze odgrywała kluczową rolę, czyli prezes firmy, który miał zbudować całą sieć spółek, przez które wyciągano, jak twierdzą śledczy, pieniądze na ten fundusz łapówkarski. I to jest osoba, która opowiedziała o całej sprawie.
To ja spytam o jeszcze jedną rzecz, bo tutaj poza tymi osobami, które bezpośrednio są zaangażowane w sam ten proceder, o który śledczy tak właśnie nazywają, tak definiują, że wystąpili o areszt do osób, o których tutaj mówimy, ale mamy też tutaj niezwykle ciekawą postać Michała Królikowskiego, adwokata Włodzimierza Karpińskiego, który również jest człowiekiem bardzo mocno związanym ze światem polityki, który również miał kłopoty prawne dotyczące śledztw związanych z wyłudzeniami podatku VAT i który również, tak wynika z publikacji również portalu niezależna.pl i Gazety Polskiej, również był blisko kontraktów i umów na obsługę prawną Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
To prawda, akurat Michał Królikowski to osoba, można powiedzieć, zaufana Włodzimierza Karpińskiego. Zresztą jeszcze a propos Włodzimierza Karpińskiego, to ważna jest sprawa taka, że sąd, który kilkukrotnie wypowiadał się na temat tych wniosków prokuratury, akceptując je, jeśli chodzi o areszt tymczasowy, jednoznacznie stwierdził, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. To tak a propos tych wszystkich zarzutów, które gdzieś pojawiają się o politykę, to tu naprawdę musiała być jakaś gigantyczna ustawka z sądem, w co jakby ja zupełnie nie wierzę i nie ma takiej możliwości, żeby tutaj tyle sądów, ile po drodze się w tej sprawie wypowiadało, praktycznie w ten sam sposób było w jakiś sposób politycznie politycznie kierowane. No to jest naprawdę absurd. A wracając do Michała Kopikowskiego, czyli byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Platformy i PSL-u, on jako prawnik świadczył usługi na rzecz Urzędu Miasta właśnie w tym czasie, kiedy Włodzimierz Karpiński był sekretarzem Warszawy. Włodzimierz Karpiński jako właśnie sekretarz Warszawy, czyli druga osoba de facto w ratuszu po Rafale Trzaskowskim, miał gigantyczne kompetencje. On nadzorował spółki miejskie, wszystkie, łącznie z właśnie miejskim przedsiębiorcą oczyszczania. On w swoich rękach trzymał pełną władzę, można powiedzieć, nad majątkiem miasta, nad majątkiem Warszawy. Michał Królikowski był osobą, która między innymi ze względu na to, że Włodzimierz Karpiński nadzorował rynek odpadów, świadczyła usługi w zakresie sporządzania analiz, właśnie jeśli chodzi o kwestie związane z tym rynkiem. Mało tego, tam jest jeszcze kwestia innych, różnych opinii dotyczących na przykład szpitali warszawskich, które również nadzorował Włodzimierz Karpiński, w których to sprawach Michał Królikowski się wypowiadał. No i na samym końcu historia dotycząca samego już Michała Królikowskiego i zarzuty, które cały czas na nim ciążą, zarzuty prania brudnych pieniędzy właśnie w związku z wyłudzeniem podatku VAT. To sprawa, która od kilku lat toczy się w prokuraturze regionalnej w Białymstoku. No i jak na razie akt oskarżenia w tej sprawie również nie został skierowany. Także tutaj wątków jest bardzo dużo i z tego, co przyznawali oficjalnie śledczy, to wątek Michała Królikowskiego również w tym postępowaniu się pojawia. Także ta cała sprawa, no w mojej ocenie, może być dużym zagrożeniem dla Rafała Trzaskowskiego również, bo przecież tam te kompetencje, które otrzymywał Włodzimierz Karpiński jako sekretarz Warszawy, to były kompetencje tak ogromne, że to jest po prostu niebywałe, że człowiek, który stoi na czele największego samorządu w Polsce, czy w sensie samorządu Warszawy, stolicy naszej polskiej, ma takie zaufanie do kogoś, że powierza mu wszystko. To tak jakby powierzyć komuś w mieszkaniu, w którym, czy domu, w którym się mieszka, klucze, cały majątek, dostęp do kont, której można powiedzieć się ufa, tak?
To ja na koniec pytam o jeszcze jedną rzecz, bo tutaj
defrauduje środki na przykład.
Bo przecież całość tych spraw już nawet nie ma czasu, nie będziemy już rozmawiać na temat tego, że zarówno Rafał Baniak, jak i Włodzimierz Karpiński byli również bohaterami słynnej afery taśmowej. To już zostawmy, tu autorem, przypomnijmy, tekstów na ten temat był również Piotr Nisztor. Ale
współautorem, bo to wtedy była cała praca tygodnika Wprost.
Ale chcę spytać o jeszcze jedną rzecz na koniec. Wyjście Włodzimierza Karpińskiego z aresztu śledczego jest efektem całej serii decyzji, które podjąć musieli różni politycy. Począwszy od decyzji o starcie w wyborach polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Krzysztof Hetman został posłem na Sejm. No jak rozumiem, nie będzie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Joanna Mucha musiała zrezygnować z mandatu, żeby ten mandat mógł objąć Włodzimierz Karpiński. No i wreszcie Szymon Hołownia musiał podjąć taką decyzję. Tłumaczył się, że tutaj wyjścia żadnego nie było, bo to jest tylko i wyłącznie techniczna sprawa. To jest sprawa, która jest utopiona w polityce, w tym sensie, że zaangażowanych osób związanych ze światem polityki jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Ja nie przypominam sobie tego rodzaju sprawy i nie przypominam sobie sprawy, w której o wyjściu z aresztu ważnego polityka zdecydowałby fakt, że objął mandat. To jest w pewnym sensie zastanawiające.
No to jest ewenement. Takiej historii nie było wcześniej, faktycznie. To jest pierwszy tego typu przypadek i to jest taki, można powiedzieć, z jednej strony splot pewnych zdarzeń. No, wydawałoby się przypadkowych zdarzeń, no ale dla mnie osobiście ciekawe jest to, czy Joanna Mucha na przykład faktycznie przyjęła, czy nie przyjęła tego mandatu, a przyjęła mandat posłanki i czy ktoś ją prosił o to, żeby taką decyzję podjęła, czy też nie. Bo to, że Włodzimierz Karpiński może wyjść z aresztu dzięki immunitetowi europosła czy zostania członkiem Parlamentu Europejskiego, to sobie doskonale zdawał z tego sprawę po wyborach. Już po tym, gdy te wyniki były oficjalne, gdy było wiadomo, kto już te mandaty do polskiego parlamentu otrzymuje. Być może wtedy trwała pewnego rodzaju walka o to, żeby on akurat taki mandat otrzymał. No dla niego to jest trochę taka manna z nieba, taka gwiazdka niemal przedświąteczna jeszcze, którą otrzymał w prezencie. No tu pytanie, czy Szymon Hołownia faktycznie mógł inną decyzję podjąć? No trudno jest mi powiedzieć. No na pewno ta cała sprawa wpływa bardzo negatywnie na taką, można powiedzieć, stronę moralną i stronę taką, która mówi o walce, skutecznej walce z nadużyciami i z pewnego rodzaju wątpliwościami, tak, które pojawiają się na szczytach władzy, szczególnie w sytuacjach, w których mówimy o zarzutach tak ogromnej korupcji. Więc no, już była historia w Parlamencie Europejskim największej afery korupcyjno-szpiegowskiej, gdzie ci europosłowie, którzy byli w aresztach, oni z tych aresztów wyszli i wrócili normalnie do pracy w Parlamencie Europejskim. No, jest domniemanie niewinności i to jest jakby podstawa funkcjonowania państwa demokratycznego, podobnie jak wolne media i wiele, wiele innych spraw. No i niestety, no jest to wszystko, co się stało, zgodne z prawem. Pod względem prawnym jest wszystko w porządku, pod względem moralnym, pod względem pewnego rodzaju tego, że no, dzisiaj ci, którzy mają zarzuty, no mogą jednak, jak widać, przy pewnym bardzo pozytywnym, sprzyjającym zbiegu okoliczności, no wyjść z tego aresztu, mimo że sądy twierdzą, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. No, sytuacja niebywała, nieprawdopodobna wydawałoby się, no ale jak widać możliwa. Możliwa zarówno prawnie, jak i politycznie. No oczywiście dzisiaj Włodzimierz Karpiński będzie kreowany na ofiarę tego złego PiSu, tej policji politycznej, jaką Platforma czy opozycja była. Dzisiaj już partie większości przedstawiają prokuraturę i CBA. No tylko, że problem polega na tym, że tego typu oskarżenia po prostu nie trzymają się kupy. No, dowody nie zostaną zniszczone. Dowody będą dostępne pewnie przynajmniej w części dla dziennikarzy w momencie, gdy ta sprawa pójdzie do sądu, gdy ten akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi Karpińskiemu trafi do sądu. No i wtedy każdy się przekona, jakie dowody przeciwko byłemu ministrowi skarbu w rządzie Donalda Tuska, a potem sekretarzowi Warszawy Rafała Trzaskowskiego zgromadziła prokuratura. No i ja nie mam wątpliwości, że to będzie lektura, która tych, którzy dzisiaj tak bronią Włodzimierza Karpińskiego, czy zaczynają go bronić, no będzie szokująca, bo jednak to nie jest tak, że te dowody są fikcyjne, że to są zmuszani w jakiś sposób torturowani świadkowie, którzy mieli po prostu obciążyć Włodzimierza Karpińskiego. No tak po prostu jest, jeśli śledczy trafiają na trop nieprawidłowości i idą za tropem, za ciosem, no, pewne wątki badając, no i akurat pojawia się polityk, no to przecież oni tego polityka z tego śledztwa w żaden sposób nie są w stanie no, wyjąć,
sami podlegaliby odpowiedzialności karnej. Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, obserwujący tę sprawę od samego początku i opisujący ją m.in. na łamach Gazety Polskiej oraz Telewizji Polskiej. Dziękuję uprzejmie za to
Bardzo spotkanie. Dziękuję, kłaniam się.